Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Rzym świętuje dziś swych patronów, świętych apostołów Piotra i Pawła. Na porannej Eucharystii papież przekazał paliusze nowym metropolitom. W homilii podkreślił, że Chrystusa należy wyznawać życiem, a nie znajomością wiary. Na Anioł Pański Franciszek zachęcał do spoglądania na życie Piotra i Pawła. Ono bowiem pokazuje, że Pan Bóg zawsze jest z nami. In vitro dla samotnych matek i par lesbijskich to zgoda na unicestwienie ojcostwa w społeczeństwie, które już teraz cierpi na brak ojca, ostrzegają francuscy biskupi. Witam Państwa 29 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież odprawił przed południem mszę na placu przed Bazyliką Watykańską, w czasie której pobłogosławił paliusze, znak jedności z biskupem Rzymu oraz symbol owcy niesionej na ramionach przez dobrego pasterza. Otrzymało je 36 nowych metropolitów mianowanych przez Franciszka w ostatnim roku. Wśród nich było 3 Polaków: metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński, metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski i metropolita białostocki arcybiskup Tadeusz Wojda. W kazaniu papież skupił się na 3 słowach kluczowych dla życia apostoła: wyznanie, prześladowanie, modlitwa. Podkreślił, że do Jezusa powinniśmy należeć nie tylko słowami, ale codziennym życiem.
Chiediamoci se si siamo cristiani da salotto.
Postawmy sobie pytanie, czy jesteśmy chrześcijanami salonowymi, plotkującymi o tym, jak toczą się sprawy w Kościele i w świecie, czy też apostołami w drodze, wyznającymi Jezusa swoim życiem, bo On jest w ich sercu. Kto wyznaje Jezusa, wie, że ma nie tylko wydawać swoją opinię, ale dawać całe swe życie. Wie, że nie może wierzyć jedynie na sposób letni, ale jest wezwany, by płonąć z miłości. Wie, że w życiu nie może pływać lub spocząć w dobrobycie, ale musi podjąć ryzyko wypłynięcia na głębie, ponawiając każdego dnia dar z siebie. Kto wyznaje Jezusa, czyni tak jak Piotr i Paweł, podąża za Nim aż do końca. Nie idzie za Nim tylko do któregoś momentu, ale aż do końca i idzie za Nim Jego drogą, a nie naszymi drogami. Jego droga jest drogą życia nowego, radości zmartwychwstania, drogą, która przechodzi także przez krzyż i prześladowania. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie dzień wolny od pracy. Ojciec Święty odmówił w południe z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Poprzedzające ją rozważanie poświęcił patronom dzisiejszego dnia. Podkreślił, że obaj własną krwią przypieczętowali świadectwo dawane Chrystusowi.
Entrambi.
Obydwaj poprzez swoje dzieje osobiste i kościelne ukazują nam dziś i mówią, że Pan jest zawsze z nami, idzie z nami, nigdy nas nie opuszcza. Szczególnie w chwilach próby Bóg wyciąga do nas rękę, przychodzi nam z pomocą i wyzwala nas od gróźb wrogów. Ale pamiętajmy, że naszym prawdziwym wrogiem jest grzech i zły, który nas do niego popycha. Kiedy jednamy się z Bogiem, zwłaszcza w sakramencie pokuty, przyjmując łaskę przebaczenia, zostajemy uwolnieni z więzów zła i ciężaru naszych błędów. Możemy zatem kontynuować naszą drogę radosnych głosicieli i świadków Ewangelii, ukazując, że sami jako pierwsi otrzymaliśmy miłosierdzie. To świadoma eliminacja ojcostwa w społeczeństwie, które już teraz cierpi na jego brak, powiedział przedstawiciel francuskiego episkopatu, komentując plany udostępnienia sztucznego zapłodnienia samotnym matkom i parom lesbijskim. Przedwczoraj za takim rozwiązaniem opowiedział się Narodowy Komitet Konsultacyjny do Spraw Etyki. Prezydent Francji Emmanuel Macron już zadeklarował, że prawo zostanie zmienione zgodnie z opinią komitetu. Tymczasem biskupi wzywają do opamiętania. Odpowiedzialny w episkopacie za kwestie bioetyczne arcybiskup Pierre Ornéa zauważył, że w dyskusji na ten temat za dużo jest rewindykacji, a za mało myśli się o prawach dziecka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dziś Państwa zapraszam na rozmowę z ojcem Bogusławem Kalundzi-Dąbrowskim, polskim franciszkaninem konwentualnym, który od ponad 15 lat posługuje w Ugandzie. Materiał przygotowała Patrycja Jęczmionka-Błędowska z Radia Rodzina we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszego wieczornego programu.
Przenosimy się do Ugandy, a w studiu ojciec Bogusław Kalundzi-Dąbrowski. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Od czego rozpoczęła się podróż misyjna ojca? 15 lat temu już.
16 dokładnie. To można powiedzieć, że kiedy w Przemyślu pracowałem w parafii i między innymi byłem kapelanem więzienia, na zakończenie rekolekcji udaliśmy się do grobu świętej Faustyny i tam właśnie takie mocne począłem dotknięcie, powołanie, jak to nazwać, do wyjazdu na misji. Ponieważ nasza prowincja w tamtym czasie, krakowska prowincja franciszkanów, zastanawiała się, czy przejąć nową misję w Ugandzie, to właśnie tam na zakończenie rekolekcji przy grobie świętej Faustyny napisałem prośbę, że chcę wyjechać zakładać misję w Ugandzie. I tak to było ciekawe, bo jak wieczorem przyjechałem do swojego domu, do swojego klasztoru w Przemyślu, to tam na stole było zaproszenie, że przełożony misji w Paragwaju zaprasza mnie do Paragwaju, żebym tam przyjechał w pracy na misję. Więc ja dopisałem lub do swojego podania, lub do Paragwaju, bo wcześniej tam to było właśnie do Ugandy. I załączam właśnie ten list zaproszenie. Że najpierw list odpisał, zdecyduj się bracie, gdzie chcesz jechać. To są dwie różne kultury, dwa różne kontynenty. A za jakiś czas, za tydzień przyjechał i raczej mnie przekonywał, żeby jechać do Ugandy, ponieważ nie było jeszcze chętnych misjonarzy do Ugandy, a to miała być założona misja i tak właśnie zdecydowałem się na Ugandę.
Jak wyglądało to pierwsze starcie z rzeczywistością?
Pierwszy oczywiście podmuch takiego mocnego, gorącego powietrza, wychodzę z samolotu, tam przejście przez te bramki, akurat epidemia eboli jest w tamtym czasie, która się często w Ugandzie zdarza, więc jest jakiś taki strach, przepytuję wszystkich, są lekarze, pielęgniarze na lotnisku, którzy sprawdzają właśnie kto kaszle. Ja mam chroniczny kaszel i co chwilę kaszle. Kilka razy już nie powstrzymałem się, rzeczywiście blokowałem się, ale czym bardziej się człowiek powstrzymuje, tym jest taka natura właśnie tego, że człowiek właśnie kilka razy musiałem tym kaszlem wypalić i wtedy ludzie na mnie skierują wzrok. Ale jakoś się wszystko udało, powiedziałem, że nie mam nic, żadnych symptomów eboli i czekał na mnie taki ojciec Stanisław, wieloletni misjonarz, który wcześniej 28 lat w Zambii pracował i razem mieliśmy budować misję. Razem startowaliśmy właśnie, zabudowaliśmy misję w Buszu, w Ugandzie.
Czyli nic nie było, kompletnie nic, pustka. Czy to była jakaś
był Busz i była szkoła, którą biskup rozpoczął budowę i w tej szkole otrzymaliśmy, prowadzona przez braci szkolnych, Brothers of Christian Instruction i bracia gościli nas w tej szkole, dali mi tam pokoik, gdzie miałem materac, później kupiłem sobie biurko, oczywiście moskitiera, bardzo ważna, przeciw komarom, bo to jest najważniejsza rzecz, dla mnie przynajmniej. W takich warunkach zaczynałem misję, myśląc o budowie kościoła, takiej klasycznej misji, szkół, szpitala, a przede wszystkim najpierw naszego domu, żebyśmy mogli w normalnych, godziwych warunkach żyć. Bo w szkole, no cóż, ani wody, ani prądu, ani kontaktu telefonicznego, no po prostu było bardzo ciężko. Tak mi się wydawało, że jestem w stanie wiele przeżyć, to tam już po kilku dniach już zacząłem mieć takie małe kryzysy, już po prostu nie było toalety, trzeba było z łopatką do buszu biegać, nie było kontaktu z nikim, wszystkie decyzje musiałem podejmować sam, język był jeszcze słaby, trzeba było się uczyć lokalnego języka, upał, no po prostu było bardzo ciężko. Tak, teraz nie wiem, czy bym to przetrwał, te początki, gdy pomyślę, ale to były najciekawsze chyba chwile w moim życiu.
Jak wygląda życie na misji, ta posługa?
Na początku, żeby zyskać sobie zaufanie do ludzi, żeby ludzie, no to trzeba się języka, kultury nauczyć, bo to jest podstawa, no i oczywiście coś dla tych ludzi robić. Pierwszą naszą taką działalnością, to od samego początku właśnie ruszyliśmy z adopcją na odległość. Wyszukaliśmy biedne dzieci i pomagaliśmy im w opłacie nauki, w szkołach, budowaliśmy tą. W tej szkole, w której mieszkałem, to stworzyliśmy taką właśnie szkołę, która ma 1000 dzieci dla najzdolniejszych dzieci. Połowa jest w stanie opłacić sobie tą szkołę. To są z bogatych rodziców, ponieważ coraz więcej jest tych bogaczy. Nie z mojej wioski, nie z mojej misji, tylko ludzi przyjezdnych. Ponieważ szkoła w krótkim czasie okazała się jedną z najlepszych w Ugandzie. To był też, muszę powiedzieć, nasz sukces. Pierwsze dziesiątce, 11 tysięcy szkół podstawowych nasza znalazła się w pierwsze dziesiątce kilka lat pod względem nauki. Taką pozycję pozycję kilka lat zajmowała i ludzie widząc w te rankingi, coraz więcej ludzi bogatych przyprowadzało swoje dzieci do tej szkoły. W Buszu przywoziło, bo to daleko w Buszu taka szkoła sobie istnieje. Oczywiście nasza działalność to była, żeby tym biednym dzieciom z naszej wioski, z naszej misji, z okolicznych miejscowości te dzieci wyszukiwać, te zdolniejsze i do tej szkoły przywozić i im szukać sponsorów. I te dzieci są bardzo oczywiście zdolne, niesamowite, już mamy osiągnięcia. Te dzieci znają po kilka języków. Dzieci już, które były, już wyjechały też za granicę nawet, pokończyły uniwersytety niektóre. Także mamy duże, duże satysfakcje. Przez 16 lat naszej misji już mamy w tej szkole, ponad 1000 dzieciom pomogliśmy w opłacie nauki. 100 euro na rok się płaci, jeżeli ktoś przez kilka lat musi się zobowiązać, że będzie pomagał dzieciom.
A opieka medyczna jak wygląda? Jak wiemy, wspominał tutaj ojciec o eboli, ale wiemy, że jest zagrożenie w postaci malarii, ameb i innych.
Malaria i tyfus to są najczęstsze choroby u nas, takie lokalne, co się zdarzają bardzo często i na tym się koncentrujemy. Oczywiście szpital jest szpitalik, można powiedzieć, jest przy drodze, więc wypadków jest dużo. Też w tym dlatego zakupiliśmy ambulans. Polska Misja Medyczna wyposażyła nam salę operacyjną, wysłała nam lekarzy. Lekarze polscy przeszkolili miejscowy personel, lekarzy miejscowi, także już mamy 3 lekarzy w tej chwili w szpitaliku. Operują też miejscowi lekarze już, także rzeczywiście. A wszystko zaczęło się właściwie od 2000 roku, kiedy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie spotkałem panią doktor Wandę Błańską. Sąsiednia diecezja, archidiecezja poznańska, właśnie prowadzi jej proces beatyfikacyjny. Kobieta, lekarka, świecka misjonarka, poświęciła 44 lata ze swojego życia, żyła z trędowatymi w Ugandzie i ona mnie przygotowywała właśnie do wyjazdu na misję. Między innymi dzięki niej właśnie założyłem ten szpital. Ona mi dokładnie w książce, którą napisałem, jest Spalić paszport, jest tytuł książki, jest oryginalny list od niej, który otrzymałem, gdzie mi daje instrukcję, co mam zrobić konkretnie, punkt po punkcie, jaki personel zaprosić do prowadzenia tego szpitala, także jej zawdzięczam. Właśnie zastanawiam, nawet teraz mi przyszła taka myśl, czy nie, czy ten szpital nie zrobić jej imieniem z czasem, zobaczymy.
Jak kształtuje się struktura religijna w Ugandzie?
Jeżeli chodzi o religię w Ugandzie, to na początku były religie oczywiście afrykańskie, tradycyjne. To było gdzieś tam 100 lat temu, zaczęły się wpływy Arabów, może nawet więcej, może już 200 lat temu przyszli muzułmanie ze swoją religią. Dzięki swojej wiedzy opanowali też dwór króla, mieli wpływ na króla, na plemię Baganda, bo ja w tym plemieniu pracuję, o nim mówię. Później, 105 lat temu przyszli protestanci z Anglii, również dość dobrze się zaadoptowali i 2 lata później misjonarze z Francji, ojcowie biali, katolicy, to bardzo, bardzo mnóstwo ludzi właśnie przychodziła słuchać ich zainteresowaniem, dużo ludzi przychodziło na katechezy, później przyjmowało chrzest, co zaniepokoiło i muzułmanów, i czarowników, tych właśnie, którzy stali na straży tej tradycji afrykańskiej, tych liderów, którzy podpuścili króla, żeby wyrzucił misjonarzy. Wtedy misjonarze zostali rzeczywiście wyrzuceni, ale ludzie świeccy już przekazywali to, co znali o Jezusie, dobrą nowinę i rozwijał się Kościół bardzo, bardzo dobrze. Wtedy król już nakazał po prostu wyrzec się wiary. Musiało kilka osób oddać życie. Najmłodszy miał 13 lat, święty Kizyto, najstarszy był ministrem króla Ponciano Sonko i też oni dali świadectwo. 22 chrześcijan, lokalnych ludzi, którzy oddali życie. To są męczennicy współcześni, to jest 22. Miliony ludzi przychodzi na 3 czerwca, na ich wspomnienie właśnie Karola Lwangi i towarzyszy Ugandy, świętych kościoła ugandyjskiego. Na nich jest zbudowany współczesny kościół. Mnóstwo ludzi przychodzi, oddaje im cześć, bo nad nich się zbudowało. Oni dali świadectwo wierze i na tej krwi męczeńskiej kościół katolicki się bardzo dobrze rozwija. Było też 23 męczenników protestanckich i papieże, którzy odwiedzają. Ostatni 3 papieży było właśnie w Ugandzie. Zawsze odwiedzali właśnie też miejsca męczeństwa tych Anglikanów. To jest też piękny znak jedności. Jak wcześniej, jak przyszli, to właśnie wzajemny konflikt Anglikanów i katolików z Europy się przeniósł do Ugandy, ale obecnie jest bardzo dobra współpraca z Anglikanami. Między innymi właśnie wspólnie mamy drogi krzyżowe, Wielki Piątek, idziemy z kościoła anglikańskiego do katolickiego albo odwrotnie. Są różne modlitwy o jedność chrześcijan, także są wspólne inicjatywy, dobra jest atmosfera współcześnie. Myślę, że to też zasługa tych pierwszych męczenników, którzy dla Jezusa dali takie piękne świadectwo i dzisiaj jest w sumie ogromna przewaga. 80% razem jest chrześcijan, katolików i połowa jest katolików, połowa jest Anglikanów, a muzułmanów jest jakieś 10%. Wyznawców religii tych tradycyjnych tradycyjnych, afrykańskich, no jest dość dużo. To niektórzy też mają taki synkretyzm, no niektórzy i należą do kościoła katolickiego, są ochrzczeni, ale dla pewności chodzą sobie jeszcze tam do swoich właśnie różnych liderów, gdzie poprawiają, czy jakoś to spróbują godzić te dwie religie.
A obecność magii?
Magia jest w Ugandzie, ale jak czasem mówię, kazania w Polsce, to już się kilka razy spotkałem, że właśnie raz mi taki jeden z ojców przerwał kazanie, znaczy już po moim kazaniu wyszedł, jeszcze kontynuował, mówi, tu misjonarz wam mówi o tym, ile tam jest czarowników, a u nas ile mamy, mówi, wróżek, ile tysięcy w Europie jest wróżek, prawda, różnych programów, także jest ta sama jakaś tendencja człowieku, że słucha tych przepowiedni wszystkich, że szuka jakichś jeszcze innych pewności dla przyszłego życia i tak to funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście w Afryce no niestety są jeszcze też negatywne strony tych religii afrykańskich. Niedawno zdarzyło się w naszej parafii, że dziecko małe, ojciec wysłał po jakieś zakupy, a sąsiad to dziecko wtedy porwał i złożył w ofierze ze swoimi kolegami. No to oczywiście w drastyczny sposób, tam wyrywając serce i inny sposób. Mieliśmy później. Oczywiście w takich wypadkach ludzie reagują mocno. I normalnie w takich nieprawidłowościach takiego człowieka palą żywcem, oblewając benzyną, zakładając jakieś na niego płony i go palą. Ale czarowników się boją. Także policja tych czarowników przewiozła ich do więzienia i tam próbowała, oczywiście zapłaciliby jakąś prawdopodobnie dużą sumę i wyszliby za jakiś czas, do innej wioski by się przynieśli i działalność by potem dalej pracowali. Czyli oni ludzi trzymają w strachu, a właśnie chrześcijaństwo ma ludzi wyzwalać ze strachu. Miłość Jezusa ma ludzi pozbawiać lęków i to misjonarze, to jest jedna z bardzo pięknych cech, które właśnie przynieśli misjonarze do Ugandy, do Bagandy, najpierw plemienia Bagandy, a później do Ugandy, już państwa Ugandy. Wiąże się to również z wieloma jeszcze innymi rzeczami, z ich zwyczajami, bo dużo zwyczajów jest bardzo dobrych w tych religiach i one są jakoś nawet przejmowane do liturgii naszej, do naszego kościoła, ale są też i negatywne, na przykład też jak się rodziły bliźniaki, to dla nich było jakieś zaskoczenie, więc te dzieci najczęściej uśmiercano. Natomiast misjonarze właśnie mówili, że to jest jakieś specjalne błogosławieństwo, że Bóg daje jakąś dla rodziny i zmienili tą mentalność ludzi, także do dzisiaj oczywiście jeszcze się ludzie czasem boją, jeszcze z tymi bliźniakami biegają po chrzcie, czasem idą na pewności do swojego czarownika, ale już się zmienia mentalność, ta chrześcijańska mentalność coraz bardziej jednak góruje w Ugandzie i rzeczywiście kraj staje się taką w Afryce taką można powiedzieć chrześcijańską ostoją.
Uganda nazywana perłą Afryki, a ojciec nazywany Kalungi. I tak przedstawiłam. Dlaczego?
To była historia, która się często misjonarzom przydarza. Jeżeli mają zamiar dłużej pracować, to po jakimś czasie ludzie miejscowi, obserwując ich, decydują się przyjąć ich do swojego klanu, żeby właśnie nie czuć się obco. Nam pomagają w ten sposób, że przyjmując nam do danego klanu, do danego plemienia, tym samym już jesteśmy ich, mamy pewne prawa. Jeżeli przedstawiam się właśnie Father Kalungi, to ludzie się uśmiechają, którzy mnie nie znają, a ci, którzy mnie znają, no to oczywiście wiedzą, w jakim plemieniu jestem. Mam też pewne obowiązki związane z tym, muszę przestrzegać pewnych praw, jakie mają, ale dzięki temu mam to poczucie bezpieczeństwa, pracy wśród ludzi. Jest to duże zaufanie dla misjonarzy. Misjonarze mają dobrą opinię wśród ludzi. W książce opisałem dokładny ceremoniał, to był dwuczęściowy, kiedy właśnie po kościele, na nabożeństwie zaproszono mnie, nawet o tym dobrze nie wiedziałem, że przygotowano 52 losy, tyle ile jest klanów plemienia w Bagandzie i miałem sobie sam wyciągnąć los. I wyciągnąłem sobie właśnie Kalungi. To jest przynależność do danego klanu. No i później była cała ceremonia przyjęcia mnie. Za kilka miesięcy przyjechał szef tego klanu, też o imieniu Kalungi i mnie tam już przyjmował według całego procederu i już się tak oficjalnie czuję członkiem tego klanu i też jestem po prostu przyjęty, zaakceptowany. To jest bardzo ważne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ojciec Bogusław Kalungi Dąbrowski, autor książki Spalić paszport, był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Materiał przygotowała Patrycja Jęczmionka-Błędowska z Radia Rodzina we Wrocławiu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.